Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Przykazanie miłości Boga i bliźniego to dwie strony tego samego medalu, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
Jasna Góra, jeden z pierwszych skrawków wolnej Polski, trwają główne obchody stulecia odzyskania niepodległości.
Sprzeciw kościołów wobec ograniczania wolności religijnej w Bułgarii.
4 listopada witają Państwa Michał Król
i ksiądz Krzysztof Ołtakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież Franciszek wskazał na ścisły związek pomiędzy dwoma wymiarami miłości, Boga i bliźniego. Przywołał wyznanie wiary, którym każdy Izraelita zaczyna i kończy swój dzień. Słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Jest on związany z narodem wybranym nierozerwalnym przymierzem. Umiłował go odwieczną miłością i nigdy od niego nie odstąpi. Ta prawda jest źródłem, z którego wypływa podwójne przykazanie miłości Boga i bliźniego.
Można powiedzieć, że chodzi o miłość na całego, z pełnym zaangażowaniem wszystkich ludzkich zdolności, uczuć, rozumu oraz woli. Ojciec Święty przypomniał, że Jezus wyraźnie wskazywał na nierozłączność miłości Boga i bliźniego. Obie wspierają się wzajemnie.
Chociaż są umieszczone jedno po drugim, to są one dwiema stronami tej samej monety. Przeżywane razem są prawdziwą siłą człowieka wierzącego. Kochać Boga to żyć Nim i dla Niego, ze względu na to, kim jest i na to, co czyni. A nasz Bóg jest dawaniem siebie bez zastrzeżeń, jest przebaczaniem bez granic. To relacja, która wspiera i rozwija. Miłowanie Boga oznacza codzienne wkładanie naszej energii, aby być Jego współpracownikami, służąc bliźniemu bez zastrzeżeń, starając się wybaczyć bez ograniczeń i pielęgnując relacje komunii i braterstwa.
Franciszek przypomniał, że miłość bliźniego jest spojrzeniem na niego oczami Boga. Nie wyczerpuje się jedynie w dobroczynności, w działaniach służących zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb. Bliźni pragnie czegoś więcej niż tylko nakarmienia, ubrania czy schronienia. Oczekuje również na uśmiech, zależy mu na byciu wysłuchanym, a także na modlitwie, odmawianej również wspólnie.
Ewangelia zachęca nas wszystkich, abyśmy nie kierowali się tylko na naglące potrzeby najuboższych braci, ale przede wszystkim zwracali uwagę na ich potrzebę braterskiej bliskości, sensu życia i czułości. Stanowi to wyzwanie dla naszych wspólnot chrześcijańskich. Chodzi o to, aby uniknąć niebezpieczeństwa bycia wspólnotami, które żyją wieloma inicjatywami, ale słabymi relacjami. Są stacjami obsługi, ale niezbyt towarzyskimi, w pełnym i chrześcijańskim sensie tego terminu. Bóg, który jest miłością, stworzył nas z miłości i abyśmy mogli kochać innych, trwając z nimi w jedności.
Ojciec Święty zwrócił się także do Maryi, prosząc, aby pomogła nam wszystkim realizować to wspaniałe nauczanie Jezusa w codziennym życiu.
Po modlitwie Anioł Pański Franciszek wyraził ubolewanie z powodu zamachu terrorystycznego, który spowodował liczne ofiary śmiertelne wśród wiernych koptyjskiego kościoła prawosławnego w Egipcie. Ojciec Święty zapewnił o modlitwie w intencji pielgrzymów, którzy zginęli tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Ich rodziny i całą wspólnotę koptyjską powierzył opiece Najświętszej Maryi Panny.
Papież odniósł się także do wczorajszej beatyfikacji matki Clelii Merloni, założycielki Zgromadzenia Sióstr Apostołek Najświętszego Serca Jezusowego. Nazwał ją kobietą całkowicie oddaną woli Bożej, gorliwą w miłości, cierpliwą w przeciwnościach i heroiczną w przebaczaniu. Wezwał również do naśladowania przykładu jej dobroci i miłosierdzia.
Należy powiedzieć jasne i stanowcze nie każdej formie przemocy, odwetu i nienawiści w imię religii, tym bardziej jeśli czyni się to w imię Boga, bo wtedy jest to aktem bluźnierstwa, oświadczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Arcybiskup Bernardito Auza zabrał głos podczas obrad Komisji do spraw zwalczania rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz nietolerancji.
Watykański dyplomata opowiedział się przeciwko wszelkim próbom wzniecania w świecie uczuć podejrzliwości, strachu, pogardy i nienawiści na tle etnicznym, narodowym oraz religijnym. Niedopuszczalne jest również rozszerzanie praktyk nietolerancji i wykluczenia na ideologiczną dyskryminację tych, którzy bronią godności każdego życia oraz wspierają małżeństwo i rodzinę. Zdarza się w świecie polityki, że niektórzy ulegają pokusie wykorzystywania obaw oraz trudności niektórych grup do formułowania złudnych obietnic celem osiągnięcia krótkowzrocznych korzyści wyborczych. Arcybiskup Auza podkreślił, że szczególna odpowiedzialność spoczywa na przywódcach religijnych. Ich zadaniem jest rozpowszechnianie wśród wiernych zasad etycznych oraz wartości wypisanych przez Boga w sercu człowieka. Nie brakuje niestety aktów nietolerancji motywowanych przez religię i zamiast sprzyjać otwarciu na innych, są one używane instrumentalnie do odrzucenia, marginalizacji i przemocy. Najgorszym tego wyrazem są szaleńcze akty samobójcze, które nadużywają imienia Boga, aby rozsiewać śmierć w walce o panowanie i o władzę.
Na zakończenie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zauważył, że państwa powinny monitorować oraz badać przypadki rasizmu, nietolerancji i ksenofobii, a także brać w obronę najbardziej narażonych na złe skutki działań wymierzonych przeciwko nim.
Pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej z udziałem rodziny jasnogórskiego bohatera, kapitana Artura Wiśniewskiego, dzieci i młodzieży, władz państwowych i samorządowych oraz pielgrzymów na Jasnej Górze trwają główne uroczystości jubileuszowe stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie 4 listopada 1918 roku sanktuarium jako jedno z pierwszych miejsc w kraju stało się skrawkiem wolnej Polski.
Uroczystości rocznicowe zainaugurowała msza święta dziękczynna. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przypomniał, że Kościół przyniósł Polsce klucz do zrozumienia dziejów, dlatego naszych dziejów nie można odłączać od Chrystusa.
Kościół rodzi Chrystusa poprzez kolejne pokolenia Polaków po to, żeby zrozumieli, że zniewolenie ducha jest najgroźniejszym wrogiem do pozbawienia się jakiejkolwiek wolności, czyli kluczem jest dla nas Chrystus.
Na setne urodziny niepodległej dzieci i młodzież w kolorowym korowodzie przyniosły 100-metrową flagę, która w spektakularny sposób zawisła na jasnogórskiej wieży. Podczas pikniku odbyła się rekonstrukcja historycznych wydarzeń sprzed 100 lat. Uczniowie przygotowywali się do uroczystości poprzez realizację projektu Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje, wspieranego przez program Niepodległa.
Jedno z najważniejszych wydarzeń. Jednak odzyskaliśmy tą niepodległość po tylu latach zaborów.
Jasna Góra, klasztor nigdy nie został zwyciężony. Częstochowa nigdy się nie poddaje, zawsze będzie broniło Polski i patriotyzmu.
Na jubileusz jasnogórska wieża zyskała nowe oświetlenie, a dziś rozbłyśnie w barwach narodowych. W hołdzie wielkiemu prymasowi Wyszyńskiemu zabrzmi oratorium Soli Deo per Mariam, a świętowanie zakończy wieczorna modlitwa Polaków. Apel także z udziałem wojska i młodego pokolenia, w tym dzieci z polskich szkół na Litwie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Około 90 młodych osób wzięło udział w spotkaniu z kardynałem Vincentem Nicholsem, podczas którego podjęto refleksję nad zakończonym niedawno synodem pod hasłem Młodzież, wiara i rozeznanie powołania. Dyskusja odbyła się w pałacu arcybiskupim w Westminsterze.
Prymas Anglii i Walii próbował przybliżyć młodzieży, jak funkcjonował synod, jak długo trwał i ile osób brało w nim udział. Przedstawił też pokrótce, jak wyglądał dzień obrad. Biorąc pod uwagę, że synod poruszył wiele różnych kwestii, kardynał Nichols przedstawił 9 z nich i poprosił młodych o wybranie 3, nad którymi chcieliby się zatrzymać. Tematy najbardziej interesujące dla zebranych to: fundamentalnym powołaniem każdego człowieka jest miłość, tylko w Jezusie nasze najgłębsze niepokoje znajdują spoczynek, oraz nie nowy, ale odnowiony Kościół. Po przedstawieniu każdego z nich było kilka minut w ciszy na refleksję, podobnie jak sugerował to papież Franciszek po wystąpieniach synodalnych.
Parlament Bułgarii w pierwszym głosowaniu przyjął nowelizację ustawy o kulcie. Ma ona zapobiegać radykalizowaniu się pewnych nurtów religijnych. Kontrowersyjne zmiany wywołały sprzeciw Kościoła katolickiego, jak i większościowego Kościoła prawosławnego oraz wspólnoty muzułmańskiej.
Jest to przywrócenie pozwoleń, które były wymagane podczas komunizmu. Pogwałca się podstawowe zasady prawa, zaprzecza wolności religijnej, naruszając tym samym konstytucję i akty międzynarodowe, które podpisała Bułgaria, mówi biskup Christo Projkov, przewodniczący konferencji episkopatu tego kraju. Ścisłą kontrolę nad wyznaniami sprawować ma dyrekcja do spraw kultu. Ona ma autoryzować pracę zagranicznych księży w kraju, będzie posiadała całkowitą kontrolę nad monitorowaniem wpływów pieniężnych oraz ma wydawać pozwolenia na otrzymywanie zagranicznych dotacji. Sprzeciw wyraził również Kościół prawosławny. Stwierdzono, że kościoły nie kierują się zasadami państwa czy obywatelstwem. Podkreśla się także, że niektóre wyznania wyginą, jeżeli nie będą wspierane finansowo przez swoje władze. Darowizny to intymna część życia religijnego, oświadczył święty synod Kościoła prawosławnego. Nie może być przedmiotem regulacji ze strony państwa. Bułgarski ksiądz katolicki Petko Walow stwierdza natomiast, że walka z radykalnymi prądami religijnymi, co podaje się jako główny powód zmian, jest tylko pretekstem dla ograniczenia wolności kultu i próby rozszerzenia wpływów państwa na wyznania religijne.
W Mariapolis w Brazylii trwa Kontynentalny Kongres Osób Świeckich. Jego organizatorem jest m.in. Rada Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Podstawą do refleksji i dyskusji podczas kongresu stał się dokument Episkopatu Latynoamerykańskiego z Medellin z 1968 roku, który przyczynił się do wcielenia w życie postanowień Soboru Watykańskiego II.
Obecny kongres w Mariapolis odbywa się pod hasłem Chrześcijanki i chrześcijanie świeccy podmiotem Kościoła i społeczeństwa w służbie Królestwa. Wydarzenie to wpisuje się w krajowy rok laikatu obchodzony aktualnie w kościele w Brazylii. Dokument z Medellin otworzył drzwi do zrozumienia i urzeczywistnienia w praktyce Kościoła Ameryki Łacińskiej Soboru Watykańskiego II, zauważa biskup Severino Klassen, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw laikatu. Według wspomnianego hierarchy można powiedzieć, że Krajowy Rok Laikatu przyczynił się do realizacji obecnego Kontynentalnego Kongresu Osób Świeckich. Z kolei Mariliza Schuina, przewodnicząca Krajowej Rady Laikatu Brazylii, podkreśla, że spotkanie w Mariapolis pogłębi jeszcze bardziej więź osób świeckich tego kontynentu i podejmie wyzwanie, jakie papież Franciszek stawia przed Kościołem, aby wychodził na zewnątrz, na spotkanie z tymi, którzy są poza wspólnotą wiary. Z Brazylii dla Rady Watykańskiego ksiądz Maczewski Chrystusowiec.
Rok 2019 na Filipinach będzie rokiem młodych, ogłosiła konferencja tamtejszego episkopatu. Oficjalnie rozpocznie się on 25 listopada bieżącego roku w uroczystość Chrystusa Króla.
Działająca przy filipińskim episkopacie Komisja do Spraw Młodzieży zaprosiła do współpracy 86 liderów diecezjalnych duszpasterstw oraz ogólnokrajowych organizacji młodzieżowych. Mają oni pomóc w przygotowaniu programu duszpasterskiego na nadchodzący rok, włącznie ze stworzeniem loga oraz hymnu. Obchody Roku Młodych będą okazją do zdobycia doświadczenia, dzielenia, modlitwy i głoszenia Bożej miłości innym, mówi jeden z liderów.
Inicjatywa Episkopatu Filipin wpisuje się w szerzej zakrojony program przygotowań do obchodów 500. rocznicy ewangelizacji tego wyspiarskiego kraju. Hiszpańscy misjonarze przybyli tam w 1521 roku i od tamtej pory stał się on najbardziej chrześcijańskim krajem w Azji. Katolicy stanowią 80% ze 110 milionów mieszkańców Filipin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.